Nasi tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu Nasi tu byli jesteśmy w Krakowie. Nagrywamy rozmowę z panem Piotrem Rabiejem, który jest prezesem Towarzystwa Naukowego Societas z Wistulana. Bardzo długa nazwa, mam nadzieję, że nic nie zgubiłam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o bardzo ciekawych rzeczach, które można robić prowadząc wydawnictwo.
Tak, prowadząc wydawnictwo, wydając książki, prowadząc również działalność edukacyjną. Bardzo wiele fajnych rzeczy można robić.
To czym jest dla pana dziedzictwo?
Ja jestem historykiem i słowo dziedzictwo dla mnie ma szczególne znaczenie, bo wywodzę sobie je z łaciny od słowa heres, czyli dziedzic, hereditas. Dziedzic to jest ktoś, kto dziedziczy, czyli przejmuje po ojcu bądź po przodkach zarówno dobra materialne, ale również dobra niematerialne, pewien świat wartości, postaw, kulturę, więc ja bardzo szeroko rozumiem dziedzictwo.
A kiedy pojawiła się taka myśl, żeby się tym zająć? Że to jest ten kierunek, który jest wart uwagi?
No, historyk z dziedzictwem jest, można powiedzieć, za pan brat. Na co dzień z nim obcuje, patrzy na rzeczywistość poprzez pryzmat przeszłości, stawia sobie pytania, dlaczego na przykład poznaniacy są oszczędni, albo Niemcy są tacy, jacy są, albo dlaczego Szwed jest inny, aniżeli Włoch. Szuka odpowiedzi na te pytania, obserwując współczesny świat w przeszłości. Obcuje z różnymi źródłami, głównie pisanymi, ale również z zabytkami materialnymi, z architekturą, ze sztuką. Także my, można powiedzieć, jesteśmy zawodowo w tym dziedzictwie zanurzeni.
Czyli to jest takie trochę, nie wiem czy dobre słowo, obligatoryjne, że jak studiuje się historię, to się w tym człowiek zakotwiczy i już się tym zajmuje?
Tak, to jest jego chleb powszedni. Ja akurat studiowałem w takich dość ciekawych czasach, bo na studia przyszedłem w roku 90. I zdając maturę w tymże roku, marzyłem o tym, żeby pojechać kiedyś na Kresy szlakiem Sienkiewicza, zobaczyć te miejscowości, Zbaraż, Kamieniec, Dzikie Pola. I proszę wyobrazić, akurat to były przemiany polityczne i wtedy się udało pojechać po raz pierwszy. Pojechałem do Lwowa w roku 91, później były wyprawy studenckie, objazdy naukowe na Ukrainę, na Białoruś, na Litwę. Takżeśmy się śmiali, że te wyjazdy kresowe są jak uzależniły nas po prostu. I z czasem ta fascynacja przerodziła się w działania badawcze, w inwentaryzację. Oczywiście konsekwencją tego były różne publikacje, które wydawaliśmy w towarzystwie.
Jakie było to pierwsze miejsce odwiedzone na dawnych terenach wschodnich i jakie zrobiło wrażenie? Od razu jakby uprzedzając, ja mam takie wrażenie, że wszyscy udzielają bardzo podobnej odpowiedzi, bo u każdego jest już był ten takie, więc jak było tym razem?
No, w moim przypadku to był Lwów, jechaliśmy tam nocą i pierwsze wspomnienie, jakie mam, to jest, obudziłem się gdzieś koło godziny 8 mgły i przejeżdżaliśmy przez Łyczaków. I to na mnie zrobiło.
Czyli to był autobusem przejazd.
Tak,
o Boże, to jeszcze wyprawa przez granicę była.
Tak. Nasze przygody zaczęły się najpierw od jeżdżenia z pomocą humanitarną. Tak, jeździliśmy głównie do polskich parafii, które tam się odradzały. W latach 90. Woziliśmy lekarstwa, środki spożywcze. No ale z czasem, tak jak powiedziałem, to się przerodziło w zainteresowanie inskrypcjami, herbami, prowadzenie inwentaryzacji. Tak samo nasi koledzy z historii sztuki też jeździli. Więc no, to było odkrywanie świata, który wydawało się jest wcześniej niedostępny. Natomiast no, Lwów na mnie zrobił ogromne wrażenie i jest takim moim ukochanym miastem, do którego bardzo chętnie zawsze wracam.
A jest taki szczególny punkt Lwowa, bez którego nie da się być we Lwowie? Bo ja od razu powiem, że ja mam. Ja mam Katedrę Ormiańską. To jest po prostu moje miejsce na mapie.
No, Katedra Ormiańska jest dostępna, w latach 90. nie była dostępna,
to
tam
prawda.
Nie wpuszczano, tak? To dlaczego stąd to nie jest pierwsza miłość, Katedra Ormiańska, aczkolwiek tu się zgadzam, ona robi ogromne i piorunujące wrażenie i jest jakby z innego świata. Natomiast dla mnie takim miejscem jest cmentarz Łyczakowski. Ja pamiętam, jadąc po raz pierwszy do Lwowa, kupiłem 10 filmów fotograficznych, takich dobrych angielskich marki Ilford, przeznaczeniem, że będę robił zdjęcia we Lwowie.
Wszystkie poszły na Łyczaków.
Miejsce niezwykłe, absolutnie niepowtarzalne ze względu i na swoją topografię, i na architekturę, i na to jest po prostu galeria rzeźby pod gołym niebem swój mikroklimat, roślinność, historię, opowieści lwowian o Łyczakowie, ludzi, których tam można spotkać. To jest niesamowite miejsce.
Nasi tu byli.
A jakbyśmy spróbowali stworzyć taką mapę miejsc, gdzie koniecznie trzeba pójść, co koniecznie trzeba zobaczyć we Lwowie. Mamy weekend. To co by pan polecał?
No mówimy coś, co trzeba rzeczywiście zobaczyć. Jeśli mamy kilka godzin we Lwowie, na pewno trzeba odwiedzić katedrę. Do Lwów jest takim miejscem, gdzie są trzy katedry. Katedra łacińska, katedra ormiańska, katedra grekokatolicka. Każda jest w innym stylu architektonicznym utrzymana. Na pewno trzeba się przejść wałami hetmańskimi, pójść na ulicę Akademicką, na Łyczaków, na Kopiec Unii, do kawiarni ormiańskiej, do Dzygi i do kilku jeszcze innych knajpek, które są no, bardzo, bardzo ciekawe.
A poza Lwowem?
Poza Lwowem to drugim takim moim miejscem jest Kamieniec Podolski, który robi też piorunujące wrażenie. Jest położony nad jarami Smotryczy. Rzeka wyżłobiła głębokie jary i miasto jest w taki naturalny sposób chronione przez te jary. No ale sam zamek znany z pana Włodzimierskiego Sienkiewicza. W ogóle zabudowa tego miasta, które trochę w czasie wojny ucierpiało, jednak ślady przeszłości tam są bardzo dobrze widoczne. Jest katedra wyjątkowa, bo to jest chyba jedyna katedra katolicka na świecie, która posiada minaret. To jest ślad obecności tureckiej pod koniec XVII wieku. Jest dawny kościół dominikanów, obecnie prowadzony przez Paulinów Fundacji Mikołaja Potockiego. Też bardzo ciekawa budowla i centrum życia religijnego. Także Kamieniec jest też takim miejscem, które i w ogóle Podole oferuje różne atrakcje turystyczne.
Nasi tu byli.
Wróćmy na chwilę do wydawnictwa. Skąd pomysł na założenie wydawnictwa? Bo to jest trudna praca.
To jest trudna praca, ale jak o tym myślałem, to było bardzo naturalne. No bo cóż robi student na drugim czy trzecim roku studiów? No pisze pracę proseminaryjną czy seminaryjną, teraz licencjacką, dawniej nie było dwustopniowych studiów. Jeżeli ta praca jest dobra, no to oczywiście naturalną rzeczą jest, że chcę ją opublikować. To były lata 90., kiedy można już było publikować książki, bo pewnie nasi słuchacze nie wiedzą o czymś takim jak reglamentowanie papieru i walka o papier. Teraz każdy może...
Myślę, że spora część nie będzie o tym wiedziała nawet.
Był taki czas, kiedy to się właśnie zmieniło i można było swobodnie drukować. No i myśmy te swoje prace w różnych tam zeszytach studenckich zaczęli drukować, wydawać, uczyć się redakcji, uczyć się składu. I ta pasja została, powstało stowarzyszenie w 96 roku, Societas Vistulana, które publikuje prace naukowe, ale też i popularno-naukowe.
Rozmawiamy dalej na temat publikacji, prowadzenia wydawnictwa o dziedzictwie, czyli i o kulturze, i o sztuce, i o historii, o tym wszystkim, co nas kształtuje. Chciałam się dopytać, w jaki sposób wybieracie tytuły? Czy to jest tak, że każdy może przyjść i się zgłosić ze swoją książką, czy macie taki klucz?
No, nie stawiamy na początku żadnych barier autorowi. Każdy może przyjść. My oczywiście te książki oglądamy, recenzujemy, bo wydawnictwo ma charakter naukowy, mamy swój profil humanistyczny, ale też czasami wydajemy książki spoza tego profilu, więc tutaj nie ma jakiejś takiej, powiedziałbym, preselekcji.
A czy są takie tytuły, które wydaliście na przestrzeni lat, które po pierwsze były hitem, zanim się ukazały i już w zasadzie ich nie ma, a po drugie, czy są takie, które są rzeczywiście bardzo istotne? Pewnie wszystkie są bardzo istotne, skoro się ukazały, ale czy są takie, które były ważne dla Was?
No na pewno ważnym wydawnictwem dla nas były pomniki epigrafiki i heraldyki na dawnej Ukrainie. To jest wydawnictwo, które rejestruje napisy wykonane w alfabecie łacińskim do roku 1945 na terenie całej Ukrainy. Myśmy przez 14 lat pracowali nad tym, żeby to wydawnictwo powstało, jeżdżąc w zasadzie do każdej wioski, aż po sam Dniepr, czyli do granic pierwszego rozbioru.
Czyli zrobiliście wielką pracę inwentaryzatorską.
Tak, wielką pracę inwentaryzatorską. Notowaliśmy i herby, wizerunki herbów, opisywaliśmy inskrypcje. To czasami była bardzo żmudna praca. No i to jest wydawnictwo, które jest plonem tejże naszej pracy i ono jest dla nas takie, no, nasze, tak? Bo to wynika z ludzi, którzy tworzyli Wistulanę. Natomiast skoro rozmawiamy o dziedzictwie, ja sobie tak przeglądnąłem to, cośmy wydali, bo od 96 roku to jest ponad 400 książek różnych, ale i czasopism. I aż się zdziwiłem, że jest tak dużo rzeczy, które można związać z dziedzictwem. Powiem o dwóch seriach, bo jedna jest na ukończeniu, drugą zaczynamy, ale one są ważne i dostępne. Pierwsza to jest mapa topograficzna Galicji, tak zwana mapa Miga. Proszę sobie wyobrazić, że Austriacy po zajęciu Galicji w pierwszym rozbiorze, czyli tych terenów, które dzisiaj są podzielone między Polską a Ukrainę, tak, Galicja Zachodnia z Rzeszowem, Przemyślem, Krakowem jest w granicach Polski, natomiast Galicja Wschodnia z Lwowem, Stanisławem, Tarnopolem w granicach Ukrainy, przez 4 lata na arkuszach papieru wymalowali mapę tej Galicji w bardzo dużej skali, bo 1 do 28 tysięcy. I ta mapa jest przedmiotem naszej edycji. Wydajemy arkusze tej mapy, wydajemy opisy wojskowe, które są z tym związane, czyli Austriacy sobie dokładnie opisali, jakie są przeszkody terenowe, gdzie można poić konie, gdzie trzeba ustawić artylerię na wypadek wojny. Zarejestrowali krajobraz staropolski, bo na tej mapie mamy zarówno zaznaczone obiekty sakralne, kamienice w miastach, siatki osadnicze. To jest niesamowita rzecz. Chcemy zobaczyć, jak te ziemie wyglądały, jak wyglądało ich ukształtowanie pod koniec wieku XVIII i na początku wieku XIX, bo ten krajobraz urbanistyczny czy naturalny tak szybko się nie zmienia, te zmiany zachodzą w pewnym procesie długoletnim, no to ta mapa jest podstawowym źródłem dla odtworzenia sobie przestrzeni tamtej. To jest 15 tomów map, opisów. Mamy też dla tej Galicji Wschodniej wersję ukraińską, w języku ukraińskim opisy. Także to jest naprawdę wydawnictwo monumentalne i każdy, kto się kresami południowo-wschodnimi interesuje, na pewno to powinno być dla niego, że tak powiem, obowiązkowa lektura czy obowiązkowe narzędzie pracy.
To jest w formie mapy takiej, że można sobie
tak, to są to arkusze mapy. Tak, to są arkusze mapy, które się rozkłada, do tego są opisy. Natomiast druga rzecz, którą zaczynamy robić, jest troszkę inna, bo też związana z dziedzictwem, ale już nie kresowym, ale rzymskim. Henryk Sienkiewicz powiedział takie piękne zdanie, że każdy Polak ma dwie ojczyzny. To jest jego mała ojczyzna i Włochy, ponieważ cała nasza...
Wszystkie drogi do Rzymu prowadzą, jakby nie patrzeć, więc...
Tak, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ja jak pierwszy raz pojechałem do Rzymu, to się czułem jak w Krakowie, jak w domu, więc to tak nawet przestrzennie i klimatycznie wyglądało. W XVI wieku Polacy przybywający do Rzymu, tak jak i inne nacje, otrzymali od papieża swój kościół. To był kościół świętego Stanisława i on stał się centrum życia polskiego. Pielgrzymi, którzy przybywali do Rzymu, a jak wiadomo, tych zawsze było wielu, zatrzymywali się w tym hospicjum, zatrzymywali się w kościele i kościół jako takie centrum życia polskiego przetrwał przez czasy wielkiej emigracji, przez czasy emigracji po wojnie II światowej i do dzisiaj jest takim ważnym miejscem na mapie polskiego Rzymu. I nasz przyjaciel Józef Skrabski lada dzień opublikuje habilitację związaną właśnie z tym kościołem. I też całą serię wydawniczą będziemy robić, pokazywać archiwalia tego kościoła, spisy pielgrzymów, księgi rachunkowe, jak to wygląda.
Czyli będzie można sprawdzić, czy któryś z naszych przodków był i kiedy.
Tak, był i kiedy, tak.
Nasi tu byli. Czy macie takie tytuły, które są bardzo poszukiwane i które się już gdzieś tam zakończyły? I w związku z tym, czy planujecie je wznowić?
Przygotowałem się do tej rozmowy, przyglądałem się, to okazało się, że dużo tych rzeczy, które wydawaliśmy w latach 90., one się wyczerpały, bo to jeszcze jest taka kwestia, jak się sprzedaje książka naukowa, tak? To nie jest książka, która ma wysoki nakład, to jest książka niszowa. Nakład sprzedaje się przez kilka lat. Wznowić to być może już będziemy cyfrowo te rzeczy udostępniać, bo to już jest bardziej przyjazne i bardziej rozpowszechnione. Natomiast taką książką, o której ja sobie też przypomniałem i to też ona była jedną z pierwszych naszych książek, to jest bibliografia pomników kultury dawnych kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej. Nasza koleżanka Agnieszka Biedrzycka przeglądnęła cały zasób czasopism wydanych przed rokiem 1939 w Bibliotece Jagiellońskiej i wynotowała wszystkie wzmianki na temat zabytków sztuki, zabytków architektury, które znajdowały się na dawnych kresach południowo-wschodnich, czyli na obszarze Galicji Wschodniej. I to była taka książka, która była, no, można powiedzieć, Biblią, to byłoby za duże słowo, ale takim pierwszą pozycją, którą każdy badacz, kto zajmował się kresami południowo-wschodnimi, no, powinien się w nią zaopatrzyć, bo w zasadzie w bardzo szybkim czasie miał dostęp do tego, co napisano o dawnych zabytkach właśnie jeszcze przed tym, jak te ziemie odpadły od Polski.
Bardzo dziękuję. Spotkamy się w kolejnym odcinku i zapraszamy do słuchania nas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.